reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy o geoinżynierii klimatu. O tym, czy da się zapobiec katastrofie klimatycznej przy pomocy srebrnej kuli. A właściwie to, czy da się zasłonić przed słońcem, rozpylając gigantyczną chmurę i obniżyć tym samym temperaturę Ziemi.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Tu podcast Jutro Nauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Mianem Climate Tech określa się zbiorczo technologie skierowane na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Tylko w zeszłym roku rządy i inwestorzy prywatni wydali na rozwój tych technologii 1,1 biliona dolarów. To dane agencji Bloomberg. I uwaga, bilion, nie miliard. Zdecydowana większość tych pieniędzy idzie w transport i w energetykę, czyli te sektory, które najbardziej odpowiadają za przegrzanie naszej planety. I teraz z punktu widzenia finansowania, marginesem, ale jakże ciekawym, technologii klimatycznych jest geoinżynieria klimatu, czyli taka ingerencja w środowisko, która ma na celu spowolnić ocieplenie. Ten temat jest eksplorowany przez fantastykę naukową, na przykład w książce Termination Shock Neala Stephensona. I właśnie o tym będziemy chcieli porozmawiać dzisiaj z naszym dzisiejszym gościem, z profesorem Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Rady Naukowej znanego serwisu internetowego Nauka o Klimacie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedną z firm pracujących nad technologią geoinżynieryjną jest amerykański startup. On się nazywa Make Sunsets. Jemu się udało zgromadzić od inwestorów 750 milionów dolarów na, wydawałoby się, zupełnie szalony pomysł. A pomysł polega na tym, żeby wystrzelić do atmosfery dużo dwutlenku siarki. I gdy już ten dwutlenek trafi do atmosfery, to ma odbijać promienie słoneczne i tym samym nieco spowolnić nagrzewanie planety. To trochę tak, jakby się zasłaniać przed słońcem lustrem. Czy to jest dobra analogia, pana zdaniem?
Tak, to jest dobra analogia, ale może zacznijmy od początku. Bo kwestia tej geoinżynierii związanej z klimatem to jest znacznie szersza sprawa. Ogólnie rzecz biorąc, w zasadzie wszystkie scenariusze, które mówią o tym, że ocieplenie na koniec XXI wieku nie przekroczy 1,5 stopnia, zakładają geoinżynierię, tylko nie tą, o której tutaj mówimy. Bo są dwie gałęzie geoinżynierii. Fakt, że planeta się przegrzewa, wynika z tego, że ma trudności na wyjściu, prawda? Mamy gazy cieplarniane, które utrudniają ucieczkę energii w kosmos. Natomiast to, co tutaj było powiedziane, to jest ta część geoinżynierii, którą po angielsku nazywamy Solar Radiation Management, czyli zarządzanie dopływem energii słonecznej, oczywiście to jest hipotetyczna nazwa, właśnie przez wpuszczanie energii do systemu. Czyli krótko mówiąc, już na samym wejściu ta inżynieria nie naprawia tego, co zostało popsute, tylko próbuje działać w innym miejscu. Więc tutaj jest jakby pierwszy problem z nią związany.
Ja się cały czas zastanawiam, bo to trochę brzmi jak mrzonki.
Nie. Jeszcze raz, to nie są mrzonki. To, że zebrano taką ilość pieniędzy na pomysł, który istnieje i z grubsza wiadomo, jak zrealizować od dawno, to znakomicie świadczy o zmyśle biznesowym tych, którzy te pieniądze gromadzą. Natomiast niekoniecznie świadczy o tym, że to, co oni zaproponują, będzie dobrym rozwiązaniem. To jest jakby pierwsza rzecz, pierwszy element. I drugi element jest taki, że oczywiście dwutlenek siarki jest tutaj tylko, że tak powiem, tak zwanym prekursorem aerozoli atmosferycznych, aerozoli siarkowych. A tak naprawdę malutkich kropelek zawierających kwas siarkawy, a potem być może siarkowy, obecnych w stratosferze. A pomysł na tą geoinżynierię to jest pomysł już znany od lat. Jeden z kiedyś wspominał nawet o tym Paul Crutzen, już nieżyjący laureat Nagrody Nobla, który pokazał pewne elementy chemii atmosfery związane z dziurą ozonową. I ten pomysł jest znany i eksploatowany od dawna, a tak naprawdę to jest pomysł, który wynika z pewnych naturalnych zjawisk związanych z bardzo silnymi wybuchami wulkanicznymi, które wielokrotnie taki właśnie dwutlenek siarki do stratosfery dostarczały i obserwowano potem spadek temperatury powierzchni Ziemi i zwiększone właśnie wskutek tego, że zasłonięta w cudzysłowie była tarcza Słońca.
Zwolennicy tego pomysłu, oczywiście management tej firmy, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, twierdzą, że to dokładnie to samo dzieje się podczas erupcji wulkanu i na przykład wulkan Pinatubo na Filipinach, do którego erupcji doszło w 1991 roku, wyrzucił do atmosfery tyle tych elementów, tak, powiedzmy, że dwutlenku siarki, ale pewnie nie tylko, że temperatura na Ziemi się obniżyła chyba o 1 stopień Fahrenheita na blisko 2 lata.
No tak, z tym, że to był wybuch i potem temperatura wróciła do stanu poprzedniego, bo te aerozole wypadły ze stratosfery i to jest jakby pierwszy element, który tutaj mamy. To znaczy, że to nie jest tak, że raz to zrobimy i będzie dobrze, tylko to jest jakby taki element, że będziemy musieli tego robić coraz więcej w miarę jak nie będziemy powstrzymywać emisji gazów cieplarnianych. I cokolwiek się stanie, że nie będziemy mogli w stanie utrzymać tego zwiększania zapylenia, to będzie prowadziło do potem gwałtownego efektu wzrostu temperatury. Drugi problem z tym związany jest taki, że to bardzo zmienia nasz świat. Jak Państwo, którzy interesują się sztuką, pewnie słyszeli o takim malarzu, który nazywał się William Turner. I on malował takie obrazy malowane światłem, widoki niezwykłe, ale to były widoki, które były rzeczywiście obserwowane po wybuchu jednego z wcześniejszych wulkanów, ja w tej chwili nie pamiętam którego. I niebo po takim wybuchu jest mniej niebieskie, bardziej białe i tak naprawdę zmienia to bardzo dużo rzeczy na powierzchni Ziemi, bo mówimy o dopływie energii promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi, która będzie dopływać w inny sposób, nie bezpośrednio od Słońca, ale po odbiciu od wielu cząstek aerozolu. I trzecia rzecz, o której warto wiedzieć, i to jest jakby najważniejsza rzecz, o której warto wiedzieć w tej sytuacji, to nie działa w ten sposób, że to tylko ogranicza dopływ energii od Słońca, ale wpływa na wszystkie procesy w atmosferze. I takie większe wybuchy z przeszłości, a także modelowanie numeryczne procesów atmosferycznych mówi nam o tym, że tego typu rozpylanie aerozoli może doprowadzić do zachwiania cyklu hydrologicznego, szczególnie w obszarze, gdzie żyje bardzo wiele ludzi w Azji Południowo-Wschodniej i w Indiach. I tak naprawdę wyłączyć, znowu w cudzysłowie, monsun, który, czyli główny dostarczyciel wody do rolnictwa na dużych obszarach Azji Południowo-Wschodniej. W związku z tym to nie jest tak, że to jest jak otwarcie parasolki przeciwsłonecznej, że to nie wpływa zupełnie na otoczenie i tego, co dzieje się obok. To jest, mogłoby być działanie o bardzo, bardzo poważnych konsekwencjach.
Wyprzedził pan wiele moich pytań, ale w takim razie na chwilę zatrzymajmy się przy Turnerze. Nazwa firmy Make Sunsets bierze się właśnie stąd, jak twierdzą jej właściciele, że tego rodzaju rozpylenie pozwala osiągnąć, cytuję teraz, lekko bardziej wyraziste zachody słońca. To tak? Tak faktycznie jest?
No może nawet nie tylko lekko, ale być może dużo bardziej wyraziste. Poza tym to w ogóle białe niebo i wiele, wiele różnych innych efektów. Być może właściciele firmy nie przeczytali artykułu w biuletynie Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego sprzed wielu, wielu lat, gdzie właśnie analizowano malarstwo Turnera pod względem transferu promieniowania słonecznego przez atmosferę. Niezwykle ciekawe.
No faktycznie, nie wiedziałem, że Turner był nawet pod takim kątem analizowany. To mam jeszcze jedno pytanie. Okej, powiedział pan, że to jest znana, stara technologia i chyba, jeśli dobrze pamiętam i nic nie przeinaczyłem, to powiedział pan też, że wiadomo właściwie, jak to zrobić. No i właśnie chciałem zapytać, jak? Bo jak słuchałem sobie wywiadu, którego udzielił taki człowiek, który się nazywa Nathan Myhrvold, to jest bliski współpracownik Billa Gatesa, on był szefem technologii w Microsoftie przez bardzo długi czas, a jakieś 15 lat temu założył fundusz inwestycyjny, który się nazywał Intellectual Ventures. I jego planem było, cytuję, wyssanie CO2 z atmosfery. I w CNN opowiadał o tym tak. Postanowiliśmy wymyślić coś takiego i to się właściwie udało na kilka sposobów, ale powiem najprostszy. Poprowadzić wielki wąż do nieba. To brzmi jak szaleństwo, ale bierzesz taki wąż i zawieszasz go na grupie balonów z helem. Potem lecisz 25 km w górę do stratosfery. Tak to się robi? My naprawdę wiemy, jak to można zrobić? Czy to, co on opisuje, to jest pomysł, który jest realizowalny w ogóle?
Myślę, że to taki trochę, że tak powiem, pis na wodę fotomontaż. Ale mamy samoloty, które latają na tych wysokościach, nawet takie samoloty biznesowe typu Gulfstream 5 i tak dalej mają pułap lotu powyżej tropopauzy, czyli powyżej granicy troposfera-stratosfera i w zasadzie rozpylanie bardzo malutkich kropelek kwasu siarkowego z takich samolotów, nie mówię już o jeszcze innych, nie jest jakimś niezwykłym pomysłem, prawda? Nie jest jakąś niezwykłym ograniczeniem, więc nie do końca wiem, po co jakiś taki tunel i co to w ogóle ma być taka rura przy balonach i co to w ogóle miało mieć wspólnego z wysysaniem dwutlenku węgla. To dla mnie jest znowu czysta zagrywka pod publiczkę, żeby ściągnąć kasę. Natomiast oczywiście chyba wiele więcej za tym nie stoi.
Ja chyba wiem, skąd się bierze ta wizualizacja w ogóle, tak, że tunel, że wąż, z którego bucha ten strumień tego dwutlenka siarki, to się chyba bierze z tego, że my sobie wyobrażamy erupcję wulkanu i niejako usiłujemy ją odtworzyć. I to jest moje kolejne pytanie, to ile tego dwutlenku siarki potrzeba na to? Ja naprawdę się na tym nie znam, na przykład erupcja wulkanu dużego, no tej Pinatubo, no to ile to jest kilogramów, ton, nie wiem, tej substancji?
Znaczy, to są oczywiście duże liczby. Ja nie chcę w tej chwili skłamać, nie powiem, ale to są tysiące, dziesiątki tysięcy ton, ale to jest oczywiście stosunkowo niedużo. Natomiast trik tutaj polega na tym, że tego nie musi być dużo, jeśli idzie w porównaniu do innych składników atmosfery. Trikiem jest rozpylenie tego. Chodzi o to, że taki gaz dwutlenek siarki potem tworzy niezwykłe małe kropelki, które są bardzo efektywne w rozpraszaniu promieniowania. Ponieważ z drugiej strony dwutlenek siarki się źle kojarzy z kwaśnymi deszczami i tak dalej, to w ogóle nie są te ilości. To jest dużo, dużo.
To miało być moje kolejne pytanie, nie ukrywam. Dwutlenek siarki, siarka, mówił pan o kwasie siarkowym.
Tak, to jest dużo mniej. Na tym dużym obszarze były oczywiście prace, które mówiły, że można rozpylać odpowiednio mały pył wapienny, prawda? Co prawda przyroda tego nigdy nie robiła, ale może się tego ludzie będą mniej bali. W związku z tym takie pomysły też były publikowane. Natomiast no, tak naprawdę ten pomysł jest eksploatowany od dawna, a taką historię naukową ma związaną też z tak zwaną zimą nuklearną. Czyli krótko mówiąc, jeszcze większym zapyleniem atmosfery, którego powiedzmy jednym z prototypów był meteoryt, który przyczynił się do wyginięcia dinozaurów, a w okresie zimnej wojny były rozważane scenariusze, jak będzie wyglądał świat po wojnie jądrowej, gdzie znowu duża liczba wybuchów, takich grzybów atomowych dostarczy do stratosfery bardzo dużą liczbę aerozolu atmosferycznego, czyli tych cząsteczek odbijających promieniowanie słoneczne. No i gdy będzie ich dostatecznie dużo, to słońce zostanie znowu, w cudzysłowie, zasłonięte na tyle silnie, że na Ziemi się ochłodzi. I to się nazywa zima jądrowa, prawda? I to jest znowu przykład na to, że to zjawisko No choćby 65 czy 6 milionów lat temu, kiedy zaczęło się wielkie wymieranie dinozaurów, no i zachodziło już w jakimś zakresie, no takim, że wpłynęło na klimat Ziemi i na życie w sposób dosyć mocny.
Teraz rozumiem ten związek z zimą nuklearną, bo cząsteczki inne, ale mechanizm de facto ten sam.
Zasada to sama, dokładnie.
No dobrze, ja mam takie pytanie, bo powiedział pan, że to może zmienić procesy zachodzące na Ziemi, to rozumiem. Natomiast też próbowałem czytać na temat tego, czy jest jakiś konsensus naukowy w tej kwestii i znowuż, być może to po prostu związane jest z tym, że ja nie śledzę wszystkiego pilnie w świecie nauki oczywiście, ale zrozumiałem, że też ostatnio były jakieś chyba dwa listy otwarte w tej sprawie. Jeden był za, drugi przeciwko. Czy to jest nadmierne uproszczenie? Listy naukowców.
Jest tak, jak pan mówi, bo z jednej strony właśnie ze względu na niepożądane prawdopodobne konsekwencje część naukowców uważa, że nie powinno się na ten temat prowadzić badań, a druga część naukowców uważa, że zagrożenie niekontrolowanym postępem globalnego ocieplenia, nie tylko wskutek emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, ale także dodatnich sprzężeń zwrotnych, każe nam po prostu zrobić jakieś kontrolowane na małą skalę eksperymenty w tym zakresie, żebyśmy lepiej zrozumieli, jak to działa. I to są te dwa stanowiska, o których pan mówi. Więc nie ma tutaj konsensusu w tym sensie, że nie wiemy, co robić. Natomiast jest konsensus w tym sensie, że wiemy, że to może być niebezpieczne. Jedni uważają, że trzeba zważyć różne niebezpieczeństwa i być może tutaj trochę uważniej się przyjrzeć temu przebiegowi tego typu procesów, a drudzy mówią, słuchajcie, no nie bawmy się, tylko jednak rzućmy wszystkie siły gdzie indziej, bo to jest bawienie się nie tym, co nam tak naprawdę w dłuższym okresie czasu może pomóc.
Właśnie, ponieważ sprawdziłem, że Biały Dom ogłosił program geoinżynieryjny duży na najbliższe 5 lat, zamierza przeznaczyć, zdaje się, $200 milionów na to. Najbogatsi ludzie na Ziemi też wspierają takie projekty. Jeff Bezos powiedział, że chętnie udostępni część mocy obliczeniowych serwerów Amazona, żeby można było modelować takie eksperymenty matematycznie w jeszcze bardziej zaawansowany sposób, więcej tych eksperymentów robić. Natomiast czy nie jest przypadkiem tak, że ta geoinżynieria odciąga nas od tego, co możemy realistycznie rzecz ujmując zrobić, tak? Obniżyć emisję w jakiś konkretny sposób, tak? No znamy sposoby, rozumiem, że one są niewystarczające, no ale jednak.
Ja bym powiedział tak, że moim zdaniem dokładniejsze obliczenia komputerowe czy lepsze obliczenia komputerowe nie grożą czymś w świecie rzeczywistym. W związku z tym to na pewno warto zrobić. Druga rzecz jest taka, że są z innej półki pomysły na tą inżynierię. Jeden jest mi trochę bliższy ze względu na specjalność, zajmuję się fizyką chmur i opadów i to znam tych kolegów, którzy to zaproponowali, jeden z nich już nie żyje, profesor John Layton, na przykład wybielanie chmur stratocumulus nad oceanami. Czyli to nie jest kwestia rozpylania czegoś bardzo wysoko w stratosferze, tylko pewnej manipulacji przez dodanie jąder kondensacji, rozpylanie wody morskiej, żeby w tych miejscach, gdzie są chmury stratocumulus, one odbijały trochę więcej promieniowania słonecznego. To są nisko leżące kilkaset metrów nad morzem chmury i tego typu działanie jest bezpieczniejsze w tym sensie, że wyłączenie, że tak powiem, produkcji tego aerozolu daje natychmiastowy skutek wyłączenia wybielania. Natomiast tak jak pan wspominał po tym wybuchu Pinatubo, jak już coś się dostanie do tych górnych warstw atmosfery, to te 2 czy 3 lata tam przebywa. I to nie ma możliwości kontroli. Tu jest prawie punktowa możliwość kontroli, że tak powiem, wielkości i czasu działania tego efektu. Natomiast to rozpylanie aerozolu w stratosferze takich możliwości zupełnie nie daje. Więc no znowu wchodzimy tutaj w zakres bardzo wielu różnych możliwości, które trzeba zważyć i zbadać. Ja uważam, że to świetny pomysł, że Biały Dom przeznaczył pieniądze na badania w tym zakresie. Natomiast zupełnie czym innym jest robienie eksperymentów na planecie na dużą skalę, które mogłyby rzeczywiście w sposób mierzalny i istotny wpłynąć czy na cykl hydrologiczny, czy na co innego. No, my powinniśmy to rozumieć, żeby wiedzieć, że jeżeli coś się wymknie spod kontroli po stronie emisji gazów cieplarnianych, że możemy sobie być może chwilę czasu kupić, prawda, w sposób w miarę bezpieczny. Ale to raczej należy w ten sposób traktować, a nie jako sprawę załatwiającą kwestię globalnego ocieplenia.
Czyli w metaforze z lekarzem i chorobą to są to jakieś środki przeciwbólowe, ale na pewno nie lek, który rozwiązuje problem.
Tak, to jest krótkotrwałe leczenie objawowe.
Na koniec chciałem zapytać, ponieważ wspomniał pan o wybielaniu chmur, to czy są jeszcze jakieś sposoby, o których myślimy, powinniśmy myśleć, gdy mówimy o geoengineeringu? No bo łatwo jest oczywiście myśleć o rozpylaniu różnych rzeczy, zmianie koloru chmur, ale być może są jeszcze jakieś technologie, które teraz są eksplorowane i na przykład może dają większe nadzieje.
No to, co właśnie chcemy wprowadzić, to jest przyspieszenie usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Tylko znowu, to troszeczkę inaczej niż czasami prasa i media podają, prawda? Rysując jakieś tam sztuczne drzewa czy wielkie ściany, konstrukcje wychwytujące dwutlenek węgla i coś z nim robiące w atmosferze, tylko właśnie przez szybsze magazynowanie węgla w glebie, przez odpowiednie nawożenie czy przez rozpylanie pyłu ze skał bazaltowych, który wiązałby obecny w atmosferze dwutlenek węgla trochę szybciej, czy przez działania właśnie związane z ochroną mokradeł czy istniejących lasów, ekosystemów, które usuwają dwutlenek węgla z atmosfery, prawda, i pewne wsparcie tego procesu. Czyli mówimy tutaj o tych zjawiskach tej geoinżynierii, niezwiązanej z manipulowaniem ilości energii od Słońca, ale z tą geoinżynierią, która w pewnym sensie niweluje skutki tego naszego geośmieciarstwa, prawda, czyli tego uwalniania zupełnie bez żadnej kontroli gazów cieplarnianych do atmosfery. No i to nie jest tak efektowne, nie będzie nigdy tak wydajne jak ta geoinżynieria słoneczna, no bo właśnie jak machnęlibyśmy dużo tego aerozolu, to moglibyśmy zimę sprowadzić klimatyczną, taką jak zimę jądrową. Natomiast to jest ta inżynieria, która przy odpowiedzialnym zastosowaniu na większą skalę pomogłaby nam troszeczkę szybciej usunąć nadmiar dwutlenku węgla z atmosfery. I to jest ta część, która wydaje mi się, że jeszcze bardziej niż tą geoinżynierię słoneczną warto badać, żebyśmy lepiej rozumieli możliwe narzędzia, które tutaj mamy do zastosowania. Już kilka lat temu jest artykuł, a w zasadzie dwa bądź trzy artykuły, nie pamiętam, właśnie, które omawiają te wszystkie metody geoinżynierii. Żeby go znaleźć, to trzeba by wejść na stronę naukaoklimacie.pl i tam w miejscu szukaj wstukać geoinżynieria, bo tak będzie najprościej. Więc to, o czym tu mówiliśmy, było tam w jakimś, a może nawet większym stopniu niż tu mówiliśmy omawiane.
Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery. A ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Reklama. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.